Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj mamy trzech, troje ludzi, którzy są w bardzo ciężkiej sytuacji. Jest to Jozue, jedna z ulubionych moich postaci Starego Testamentu, wódz wojsk izraelskich, który podejmuje walkę nie tylko z Amalekitami, bo słyszymy tutaj, że on walczy z Amalekitami, on walczy ze wszystkimi Izraelitami. On wydał wojnę wszystkim Izraelitom, na czele których stoi, temu wszystkiemu, co w ich sercu jest strachem, co 40 lat wcześniej nie pozwoliło im nawet zaatakować, nawet spróbować wejść do ziemi obiecanej, na której progu już stali mniej więcej 2 lata po opuszczeniu Egiptu. Już tam zostali, ale się przestraszyli, uciekli przed walką. W takiej trudnej sytuacji, na czele narodu, który jest naznaczony takim tchórzostwem, stoi Jozue i to jest jego bardzo trudne położenie. W trudnym położeniu jest też Tymoteusz, do którego list świętego Pawła, drugi list, czytaliśmy przed chwilą. Tymoteusz ma taką trudność, taki problem, że jest człowiekiem dosyć młodym, który stanął na czele gminy chrześcijańskiej, ale wydaje się, kiedy się czyta te dwa listy, że brak mu trochę pewności siebie i że wielu ludzi niedostatecznie szanuje go ze względu między innymi na jego młody wiek, ale prawdopodobnie też jakąś taką delikatność jego. I oba listy świętego Pawła są zwrócone na to, żeby umocnić tego człowieka. I wreszcie trzeci człowiek w trudnej sytuacji, trzecia osoba, czyli ta wdowa. Z racji takich prawnych w Izraelu wdowy nie były w dobrym położeniu. Wdowom nie przysługiwał spadek po małżonku, który zmarł. Spadek przechodził na dzieci. Więc jeżeli dzieci nie bardzo się kwapiły do zajęcia się mamusią, to wdowy były nieraz w bardzo trudnej sytuacji, tym bardziej, że tak jak wszędzie jeszcze, a rodzina męża, i tak dalej, wdowy często były w bardzo trudnym położeniu finansowym i wydaje się, że w takim bardzo trudnym położeniu jest ta wdowa, która chyba, jak się wydaje, nie ma czym za bardzo zapłacić temu sędziemu, żeby bronił jej sprawy. Jest w dużym kłopocie. W tej dzisiejszej liturgii uczestniczy znacznie więcej osób, które są w trudnej sytuacji. Jozue, Tymoteusz, wdowa, ludzie, którzy doświadczają zagrożenia jakąś chorobą, są wśród nas. są wśród nas i uczestniczą w tej liturgii ludzie, którzy boją się o pracę. Są wśród nas studenci, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, bo w związku ze studiami. Są rodzice, którzy mają trudność z dzieckiem, które w pewnym momencie przestało się uczyć i wydaje się, że schodzi w jakiś sposób na złą drogę i rodzice się wtedy czują w bardzo trudnej sytuacji. W trudnej sytuacji między nami jest wielu młodych, dorosłych ludzi, którzy żyją, ale nie czują w sobie ani żadnej pasji, ani miłości i nie wiedzą właściwie, dokąd skierować swoje życie. W trudnej sytuacji są między nami ludzie, którzy od dawna, od lat przykleili się do komputera i ciężko im się odkleić, żeby zrealizować to, czego by chcieli w życiu. I właściwie większość z nas, myślę, że w jakiś sposób mogłoby wskazać trudną sytuację, przed którą stają w obecnym życiu. Myślę, że te czytania są bardzo uniwersalne i w jakimś stopniu dotykają każdego z nas. Ale dla nas te trzy postacie, Jozue, Tymoteusz i wdowa, są pewnym wzorem, którego będziemy szukać. Będziemy szukać, co nam Bóg przez te trzy postaci mówi. Żeby na samym początku zaznaczyć jakby miejsce, w jakim jest człowiek, który staje wobec trudnej sytuacji, to musimy powiedzieć, że każdy z nas ma ogromne zamieszanie. Czy jeżeli sam znajduje się w trudnej sytuacji, czy jeżeli przychodzi do niego, tak jak do tego sędziego, inna osoba w trudnej sytuacji. Możemy sami siebie pytać, jak my właściwie widzimy, jaki mamy taki pierwszy odruch, kiedy spotykamy osobę w trudnej sytuacji. Oczywiście to nie musi być jeden wzorzec, ale żeby każdy z nas sobie odpowiedział, czy jeżeli przychodzi do nas, albo jeżeli spotykamy kogoś w kłopotach, to naszym pierwszym odruchem jest stwierdzenie, że ja mu muszę jakoś pomóc. Ten człowiek jest skrzywdzony, jest niesprawiedliwie potraktowany, coś mu się stało, los, czy jakkolwiek to ujmować, go skrzywdził. I ja muszę mu pomóc, mam przede wszystkim taki imperatyw niesienia pomocy. Czy na przykład uważam, że jeżeli ten człowiek znalazł się w trudnej sytuacji, to najprawdopodobniej przede wszystkim dlatego, że sam się w taką sytuację wprowadził i wcale nie będzie dobre teraz nagle mu nieść pomocy, bo on sobie musi sam znaleźć sposób, jak sobie w takiej sytuacji radzić. Gdzieś wydaje mi się, że to są dwa takie podstawowe imperatywy, między którymi my jesteśmy w jakiś sposób wmieszani. Imperatyw pomocy pokrzywdzonemu i potrzebującemu i imperatyw wstrzymania działania wobec tych, którzy sami się w problemy pakują. Bo jeżeli im będziemy pomagać, to oni całe życie będą tak samo robić. I to jest pewne takie zamieszanie, którego doświadcza każdy człowiek. Zwłaszcza, że bycie wobec człowieka, który jest w trudnej sytuacji, albo bycie samemu człowiekiem w trudnej sytuacji, prowadzi do czegoś takiego, co ja sobie kiedyś nazwałem terror potrzebujących. Albo kiedy indziej sobie to ktoś inny mi to nazwał festiwal pokrzywdzonych. Czyli jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to ja mam tendencję, właśnie pisząc sobie to kazanie, to wielokrotnie do mnie doszło to, jak ja tutaj zawiniłem, jak ja mam taką tendencję do wywoływania w innych poczucia winy z powodu mojego nieszczęścia. narzucania im się z moim byciem pokrzywdzonym, z moim byciem opuszczonym, z tym, że ktoś mnie nie posłuchał. Nie chodzi o powiedzenie wprost, słuchaj, to było nie w porządku, ale o robienie min, o przemilczenia, o jakieś dziwne aluzje. Każdy z nas zna tą sytuację z dwóch stron. Festiwal pokrzywdzonych znamy zarówno jako ludzie, którzy, na których próbuje się działać poczuciem winy i afiszować się, prawda, ze swoją krzywdą, i znamy to jako ludzie, którzy sami to robią. To jest równie uniwersalne jak bycie w trudnej sytuacji, jest uniwersalne radzenie sobie przez wywoływanie festiwalu pokrzywdzonych. Czasem jeszcze dodatkowo rzecz się zapętla, bo jeżeli ja innej osobie pokazuję, jak ja jestem bardzo przez nią pokrzywdzony, to ta osoba nie pozostaje mi dłużna i ona teraz pokaże, jak ona jest przeze mnie pokrzywdzona, co w ogóle już nie muszę podawać przykładów, bo każdy takich przykładów ze swojego życia myślę, że dosyć dużo zna. Taki terror właśnie krzywdy, taki festiwal skrzywdzonych, to jest jedna z rzeczy, które najbardziej pozbawiają nas realnej możliwości działania w trudnej sytuacji. W ten festiwal pokrzywdzonych z czasem coraz częściej zaczynamy wciągać Pana Boga. To Pan Bóg ma widzieć, jak nam się niesprawiedliwie i źle w życiu dzieje, i On powinien czuć się winnym. Zaczynamy go wciągać w to wszystko. Zresztą przypadków tego pełna jest też sama Biblia. W ten sposób utwierdzamy, jakby przeżuwając naszą krzywdę, naszą bezradność, nasze nieszczęście. To jest najlepszy sposób, którym utwierdzamy się w bierności i w poczuciu bezradności. Być może 10% swoich sił, realnie swoich mocy, które mamy, poświęcamy rzeczywiście na działanie, żeby zaradzić jakoś naszemu problemowi, ale 90% gdzieś naszej aktywności duchowej i w ogóle naszej aktywności, gdzieś to wszystko idzie w błoto, w taką betoniarkę, która miele poczucie krzywdy, winy, urazy do samego siebie, do mojego życia, pretensje do innych, do Boga. Taki mechanizm pojawia się bardzo często w nas, kiedy jesteśmy w jakiejś rzeczywiście trudnej sytuacji, która się w dodatku przedłuża. I rzeczywiście wśród tych trzech postaci znajdujemy bardzo piękny przykład tego, co nam Pan Bóg proponuje w trudnej sytuacji. Owszem, czy Jozue, czy Tymoteusz, czy wdowa są kuszeni do tego, żeby dać się wkręcić w festiwal pokrzywdzonych, żeby wypowiedzieć przed Bogiem i przed wszystkim, jak mi jest ciężko i jak ja już nie mogę. Pierwszą wskazówką, jaką te postaci nam dają, jest wypisać się z festiwalu krzywd. Jest mocno uświadomić sobie, że wyrzuty wobec innych ludzi i wobec Pana Boga są wielkim naszym wrogiem. Nie o to chodzi, że grzechem, że tak nie wolno, że tak nieładnie, że nie będziemy mogli iść do komunii czy coś. One po prostu są wielkim naszym nieprzyjacielem. Są agentem obcego wywiadu przebranym za twojego najlepszego przyjaciela. Te kochane wyrzuty wobec siebie, wobec innych ludzi i wobec Boga. które dają taką chwilę wytchnienia. Nie biegnę, tylko sobie rozmyślam i tak mogę, jak to się mówi, rozczulić nad sobą. One przychodzą do mnie przebrane za moich przyjaciół, a to jest jakaś piąta kolumna, którą zły duch umieszcza we mnie i ja te wyrzuty wobec innych, wobec siebie, wobec Pana Boga pielęgnuję, żywię je, często od lat traktuję jako moich przyjaciół. Jeżeli chcesz pomocy Bożej, zdecyduj się wypisać z festiwalu pokrzywdzonych. Następna rzecz to są te ręce Mojżesza, które są wzniesione do Boga, kiedy Jozue walczy. Następna rzecz to jest również ta prośba, którą wdowa nieustannie dniem i nocą zanosi do Boga. W tym wszystkim, żeby to się stało, kochani, najpierw właśnie trzeba się wypisać z festiwalu krzywd, szczególnie z pielęgnowania w sobie poczucia bycia pokrzywdzonym przez Boga. Bo żeby wołać do Niego dzień i noc, żeby wznosić do Niego ręce, my się po prostu, jak to mówią, jak pijany płota, musimy uczepić prawdy i przekonania, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, cokolwiek się nie dzieje, jakkolwiek długo nie trwa nasza choroba, jakkolwiek wielkie nieszczęścia nie spotykają dzieci, cokolwiek by się nie zawaliło w naszej pracy i na naszych studiach, Bóg jest dobry. On nas przez to wszystko przeprowadzi. On będzie mocą i siłą naszego serca. Cokolwiek by się nie działo, On będzie naszą radością i będzie pokojem naszego serca, bo Bóg jest dobry. Kiedy trzymamy się wbrew wszystkim atakom na to przekonanie, trzymamy się tej wiary i jesteśmy zdolni podnosić ręce do góry i jesteśmy zdolni dzień i noc, tak jak Ewangelia mówi, zanosić do Niego prośbę o pomoc. Ale to też jeszcze nie jest wszystko. Trzecia rzecz, może przy Jozuem najbardziej to widać, bo to jest postać, którego w Piśmie Świętym jakby całe życie mamy opisane. Ale jakby ktoś chciał zbadać taką tradycję Kościoła, która mówi o tym, jak żył i jak zginął śmiercią męczeńską Tymoteusz, święty Tymoteusz, to też by w Tymoteuszu odnalazł tą odpowiedź. Musimy zacząć działać tak, jakby Bóg w ogóle miał nam nie pomóc. Czyli ze wszystkich naszych sił, nie zostawiając Bogu ani trochę. Większość ludzi jest przekonana, że tak nie wolno robić, że zaufać Bogu znaczy pozwolić Jemu działać. Ewangelia nieco inaczej opisuje sposób działania Pana Boga po Jego zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. Ewangelia mówi, że Jezus z nimi, Ewangelia świętego Marka, że Jezus z nimi współdziałał. Czyli jeżeli oni zaczynali działać, to Bóg zaczynał w nich działać. Jeżeli oni siedzieli i się nie ruszali, i się nie modlili, Bóg w nich nie działał. Jeżeli oni tam, gdzie trzeba było, tak jak Jozue, ruszali do walki, to Bóg z nimi działał. Jeżeli oni wtedy, kiedy trzeba było, nie ruszali do walki, tylko się zadekowali gdzieś tam w okopach i modlili się, to Bóg z nimi nie działał. Jeżeli wtedy, kiedy trzeba było modlitwy, oni w panice robili 100 tysięcy rzeczy, Bóg z nimi nie działał. Jeżeli wtedy, kiedy trzeba było się modlić, oni się modlili, Bóg z nimi działał. To jest niezwykła tajemnica tego, żeby nie pozostać biernym, żeby całkowicie ufając Bogu, żeby ufając Bogu, że Bóg wszystko robi, 100% tego, co ma być zrobione robi Bóg, żeby nie pozostawić ani 1%, który my możemy robić, jakoś losowi, lenistwu, czemukolwiek. Tak zacząć działać, jakby Bóg miał nic nie zrobić, a jednocześnie wiedzieć i być pewnym, że w naszym właściwym działaniu Bóg nas wspomoże. Kiedy rzeczywiście spotyka się takich ludzi, których historia życia pokazuje, z jak trudnych sytuacji życiowych wyszli. Wiemy, że mieli kiedyś poczucie, że są posłani jak owce między wilki, że są słabi. Kiedy ich spotykamy po wielu latach, po wyjściu z wielu trudności życiowych, widzimy ich jak Boże wilki, jak ludzi doświadczonych w swoim boju, jak ludzi doświadczonych w załatwianiu swoich bardzo trudnych spraw, w cierpieniu, ale także w miłości. Pragnijmy być za parę lat, mimo że czujemy się słabi, jak owce posłane między wilki, pragnijmy być takimi Bożymi wilkami. Amen.